silenzio d'amore. Laudetur Jesus Christus, tu Radio Vaticanskie.
Ecco il nostro sì, nuova luce che rischiara il giorno, è bellissimo.
Do odważnego świadectwa wiary i nieulegania oportunizmowi Benedykt XVI wezwał włoską akcję katolicką. Nadamy relację z wyjątkowo licznego spotkania członków stowarzyszenia z papieżem. Przedstawimy sylwetkę beatyfikowanej dziś w Niemczech Marii Róży Flesz. Następnie w audycji Święty Tygodnia przypomnimy, kim był Atanazy. W niedzielnym magazynie 4 maja wita Państwa ksiądz Józef Polak.
Il respiro del figlio Emanuele insegna queste mani la fedeltà.
Plac Świętego Piotra nie pomieścił blisko 150 tysięcy wiernych, w większości członków włoskiej akcji katolickiej, świętującej w Rzymie swe 140-lecie. Benedykt XVI zszedł do rzeszy pielgrzymów od rana modlącej się na placu.
W południowym rozważaniu przed modlitwą Regina Celi papież nawiązał do obchodzonej dziś w wielu krajach uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego. Przypomniał, że w pożegnalnych przemówieniach do apostołów Jezus bardzo nalegał na znaczenie swego powrotu do Ojca, będącego ukoronowaniem Jego misji. Przyszedł On na świat, by na nowo doprowadzić człowieka do Boga, nie tylko jako filozof czy nauczyciel mądrości, ale rzeczywiście jak pasterz, który chce przyprowadzić swe owce do owczarni.
Tego przejścia ku niebieskiej Ojczyźnie, które Jezus przeżył we własnej osobie, całkowicie dokonał dla nas. To dla nas zstąpił z nieba i dla nas tam wstąpił, stając się wpierw we wszystkim podobnym do ludzi, upokorzonym aż do śmierci krzyżowej i doświadczywszy przepaści maksymalnego oddalenia od Boga. Właśnie dlatego Ojciec upodobał sobie w Nim i wywyższył Go, przywracając Mu pełnię Jego chwały, lecz teraz wraz z naszym człowieczeństwem. Bóg w człowieku, a człowiek w Bogu. Teraz to jest prawdą już nie teoretyczną, ale jest rzeczywistością. Dlatego też nadzieja chrześcijańska oparta na Chrystusie nie jest ułudą, ale jak mówi list do Hebrajczyków, trzymamy się jej jak bezpiecznej i silnej dla duszy kotwicy, kotwicy zaczepionej w niebie, gdzie poprzedził nas Chrystus.
Papież wskazał następnie na zadziwiający sens obecności Matki Bożej w Kościele, odsyłającej do Syna oczekującego w domu Ojca. Zachęcił do zjednoczenia w modlitwie o dar Ducha Świętego, gdyż przed ludźmi narodzonymi z Ducha niebo stoi otworem.
Pozdrawiam serdecznie Polaków, uroczystość Królowej Polski i w niebo wstąpienie Pańskie nadają szczególny akcent pierwszym dniom maja. Niech nasze serce przenika nadzieja i radość, że kiedyś spotkamy się z Chrystusem i z Jego Matką w chwale nieba. Serca Wam błogosławiam.
Pierwsze spotkanie z Benedyktem XVI było dla włoskiej akcji katolickiej najważniejszym wydarzeniem jubileuszu 140-lecia. Z całych Włoch przybyło 1200 autokarów i dwa pociągi specjalne. Pielgrzymi od rana wypełniali plac Świętego Piotra. Jubileuszową Eucharystię akcji katolickiej sprawował dla nich przewodniczący Episkopatu Włoch. Dziękując za dobro, które członkowie stowarzyszenia wnieśli w życie włoskiego kościoła, kardynał Angelo Baniasco zachęcił do dalszego angażowania się w obronę wartości chrześcijańskich, życia, rodziny oraz na polu edukacji.
Kolumna de Berniniego przyozdobiono wizerunkami świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze wywodzących się z akcji katolickiej. Jeden z nich przedstawiał błogosławionego Stanisława Starowiejskiego, ojca rodziny z grona 108 polskich męczenników II wojny światowej. Ci świadkowie wiary stanowią wasz prawdziwy dowód tożsamości, stwierdził Benedykt XVI, przemawiając do członków stowarzyszenia. Zachęcił ich do dalszej, hojnej posługi Kościołowi, w charakteryzującym ich duchu jedności z następcą Piotra i z własnymi ordynariuszami.
W kościele misyjnym stojącym wobec kryzysu edukacji, podobnie jak ma to miejsce we Włoszech, wy, którzy go kochacie i mu służycie, bądźcie niestrudzonymi głosicielami oraz przygotowanymi i hojnymi wychowawcami. W kościele wezwanym do stawiania czoła bardzo wymagającym próbom wierności i kuszonym do tego, by się dostosować, bądźcie odważnymi świadkami i prorokami ewangelicznego radykalizmu. W kościele, który codziennie mierzy się z mentalnością relatywistyczną, hedonistyczną i konsumpcyjną, Umiejcie rozszerzać horyzonty racjonalności w znaku wiary przyjaznej intelektowi, tak w środowisku popkultury, jak i na szczeblu bardziej zaawansowanej refleksji. W Kościele, który wzywa do heroizmu świętości, odpowiadajcie bez lęku, zawsze ufając w Boże miłosierdzie.
Młodzież z akcji katolickiej przedstawiła Benedyktowi XVI makietę szkoły budowanej przez stowarzyszenie w Sierra Leone. Prace finansowane są ze sprzedaży piłek we włoskich szkołach. Ojciec Święty pobłogosławił rzeszę pielgrzymów, po czym przy dźwiękach rapu i rocka okrążył wypełniony po brzegi plac Świętego Piotra w Papamobile.
140 anni di passione e di speranza, cittadini dell'amore che raccontano la storia.
W Trewirze w Niemczech odbyła się beatyfikacja Marii Róży Flesz. Założycielka franciszkanek misjonarek Matki Bożej Anielskiej zmarła w Waldbreitbach w diecezji trewirskiej w 1906 roku. Aktu beatyfikacji dokonał w imieniu papieża kardynał Joachim Meissner, metropolita Kolonii. O duchową sylwetkę nowej błogosławionej zapytaliśmy ojca Gianniego Califano, wicepostulatora w procesie beatyfikacyjnym.
Charyzmat Matki Rozy Flesz wpisuje się w szeroki horyzont duchowości franciszkańskiej. Obraz świętego Franciszka, otrzymującego stygmaty na górze Laverna, wywarł na niej tak wielkie wrażenie, że od dziecka pytała, kim jest owa skrzydlata postać, która schodzi z nieba i ognistymi promieniami przeszywa klęczącego zakonnika, przedstawionego na obrazie w kościele. Szybko to pojęła. To była miłość Boga, której działanie odczuwała również w swym sercu.
W jakim kontekście żyła nowa błogosławiona i jak prowadziła swą misję?
Nowej rodzinie franciszkańskiej, powstałej wokół Matki Marii Róży, Bóg pobłogosławił licznymi powołaniami. Siostry podjęły wiele dzieł charytatywnych, edukacyjnych oraz posługi chorym w Nadrenii i Westfalii. Wyjątkową hojnością i samozaparciem wykazały się podczas wojny francusko-pruskiej w 1870 roku. Wówczas ponad 50 zakonnic z założycielką na czele zajęło się rannymi i umierającymi, kładąc na szale własne życie. 12 z nich rzeczywiście poniosło śmierć, pełniąc tę posługę. Po wojnie wiele sióstr otrzymało państwowe odznaczenia. Matkę Marię Różę, która szła wręcz na pierwszą linię i została postrzelona w plecy, wyróżniono jednym z najwyższych odznaczeń – krzyżem żelaznym.
Co uważa ojciec za najbardziej wymowne zdarzenie z jej życia?
Pan zechciał poddać Matkę Marię Różę próbie krzyża i upokorzenia. Na kapitule generalnej w 1878 roku założycielka złożyła swój przełożeński urząd. Nowa przełożona generalna pod wpływem niedoświadczonego i wścibskiego rektora księdza Konrada Propsta bez wystarczającego powodu zaczęła ją prześladować. Wcale nie zważając na zasługi założycielki zgromadzenia, poleciła ją przenieść do najodleglejszego domu w Niederwenigern. Dano jej tam małą celę bez okna i traktowano jak ostatnią zakonnic. W jej życiu spełniło się to, co Jezus powiedział przyjaciołom. Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono. Słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Matka Róża znosiła upokorzenie przez 28 lat, w pełnym posłuszeństwie i całkowitym poddaniu, stale i wyraźnie przebaczając tym, którzy zadawali jej tak niewysłowiony ból. Ta pokorna i heroiczna postawa była światłem dla zgromadzenia aż do jej śmierci, do 28 marca 1906 roku. Fino alla morte avvenuta il 25
marzo 1906. Jakie orędzie niesie nowa błogosławiona dzisiejszemu światu?
Znaczenie ludzkiej i duchowej drogi błogosławionej Marii Róży Flesz można wyrazić ewangelicznym obrazem przekazanym przez świętego Jana. Jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo. Ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Pokora, ukrycie, służba to właśnie jest duchowym testamentem nowej błogosławionej, która ukształtowała samą siebie na wzór Jezusa sługi. Jej życie jest w historii świętości Kościoła kolejną przypowieścią o paschalnej tajemnicy śmierci i życia Chrystusa.
Mówił ojciec Gianni Califano, wicepostulator w procesie beatyfikacyjnym Marii Róży Flesz. założone przez nową błogosławioną zgromadzenie franciszkanek misjonarek Matki Bożej Anielskiej, liczy około 350 sióstr pracujących w Niemczech, USA, Holandii i Brazylii.
Święty tygodnia.
Atanazy.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
W piątek, 2 maja, obchodzimy w kościele wspomnienie świętego Atanazego, biskupa i doktora kościoła. Urodził się u schyłku III wieku w egipskiej Aleksandrii. W młodości odebrał staranne wykształcenie. Po przyjęciu diakonatu jako sekretarz biskupa Aleksandrii brał udział w soborze nicejskim, gdzie dał się poznać jako zdecydowany przeciwnik arianizmu, przyczyniając się w znacznym stopniu do potępienia tej herezji. Głosiła ona m.in., że Chrystus nie jest prawdziwym Bogiem, tylko doskonałym stworzeniem. Bóg ich zdaniem nie mógł aż tak się poniżyć, aby stać się człowiekiem. Mimo potępienia, herezja ta przez długi okres czasu miała wielu zwolenników, doprowadzając w łonie Kościoła do głębokiego kryzysu. W różnej, zawoalowanej postaci spotkać możemy ją również dzisiaj. Święty Atanazy przez całe swoje życie postawą, nauczaniem i pismami głosił naukę, że Chrystus był prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Niezłomność, z jaką bronił wiary, głębia jego nauczania i świadectwo życia sprawiły, że po dzień dzisiejszy zaliczany jest do największych biskupów w historii Kościoła. Z pism świętego Atanazego. Tak więc Słowo Boże przyjęło w pełni naszą ludzką naturę i ją złożyło w ofierze, a nam dało udział w swej boskiej naturze. Syn Boży stał się człowiekiem, aby nas uczynić Bogiem. To wszystko nie jest zmyślone, jak sądzą niektórzy, żadną miarą. Zbawiciel istotnie stał się człowiekiem i stąd płynie zbawienie całego człowieka. Nasze zbawienie nie jest czczym wymysłem, ani nie ogranicza się tylko do samego ciała, lecz jest naprawdę zbawieniem całego człowieka z ciałem i z duszą. Owo zbawienie dokonało się w Słowie wcielonym. To, co się narodziło z Maryi, było z natury prawdziwym człowiekiem. Prawdziwe było również ciało Jezusa, ponieważ było takie samo jak nasze. Maryja bowiem jest naszą siostrą, gdyż my wszyscy jesteśmy dziećmi Adama. A pomimo tego, że Słowo wzięło ciało z Maryi, Trójca Przenajświętsza pozostaje zawsze sobą, nie doznawszy ani wzbogacenia, ani umniejszenia, lecz zawsze jest doskonała. Nauka Atanazego o wcieleniu Syna Bożego nie była tylko teologiczną spekulacją, ale miała i ma swoje głębokie konsekwencje dla naszego życia. Syn Boży po to bowiem stał się człowiekiem, aby powiedzieć nam o swojej miłości, owszem, aby ukazać nam, co to znaczy być człowiekiem, czyli dać nam w sobie najpiękniejszy wzór człowieczeństwa, ale także po to, aby dowartościować i ocalić wszystko, co składa się na nasz los. Mówiąc inaczej, poprzez swoje wcielenie Chrystus uświęcił naszą codzienność, wciągnął ją w orbitę Boga, dał nam do zrozumienia, że Bogu i człowiekowi cudownie jest być razem. Arianie oczywiście nie pogodzili się nigdy z decyzją Soboru Nicejskiego, a swego głównego wroga upatrywali w Atanazym, wypowiadając mu zdecydowaną walkę. Trwać ona będzie przez całe jego życie, gdy w roku 328 wybrano Atanazego na biskupa Aleksandrii, rozsierdziło to tylko jego nieprzejednanych wrogów, którzy w różny sposób będą starali się usunąć go ze stolicy biskupiej. Wysuwano przeciw niemu najróżniejsze zarzuty, nawet takie, za które groziła kara śmierci. Niekiedy Arianom udawało się pozyskać na swoją stronę samego cesarza, a wtedy albo skazywano go na banicję, albo czym prędzej musiał uciekać przed cesarskimi siepaczami. Czasem chronił się na pustyni pośród mnichów, a czasem bardzo daleko, bo aż w Galii. Aż 5-krotnie opuszczał swoją Aleksandrię, spędzając łącznie na wygnaniu 17 lat. Rozmawiałem kiedyś, wspominał Krzysztof Zanussi, z pewnym prawosławnym mnichem o kłopotach naszego papieża z niektórymi teologami. W pewnym momencie mój rozmówca powiedział coś, co mną wstrząsnęło. Wyście teologów do studni nie wrzucali, to stąd biorą się dzisiejsze kłopoty z nimi. Oburzony tak niecnym traktowaniem uczonych, zapytałem, dlaczego mielibyśmy się z nimi tak okrutnie obchodzić? Bo na to, żeby zajmować się tym, czym oni się zajmują, trzeba żyć inaczej, odpowiedział. Nie wolno siedzieć na uniwersytecie, mieć wygodny fotel i rozważać naturę boskości. Trzeba żyć na pustyni i jeść korzonki. Miał poniekąd rację. Tacy profesorowie też nie budzą mojego zainteresowania. To jest tylko czysty intelekt. To jest bilard, w który ja też w pewnym stopniu umiem grać. Czasem natomiast mądrość prostej wiejskiej kobiety mnie zdumiewa, bo ona widzi na wskroś to, czego my nie dostrzegamy. Od czasu do czasu zdarza się, że któryś ze znanych współczesnych teologów odchodzi z kościoła, trzaskając ostentacyjnie drzwiami. Bardzo często takie odejście dokonuje się w świetle kamer czy na łamach wielonakładowych gazet. W umysłach wiernych rodzą się wtedy pytania, wątpliwości, niepokój. Co o tym sądzić? Warto spojrzeć na te przypadki przez pryzmat świętego Atanazego. Warto zwrócić uwagę na cenę, jaką przyszło mu płacić za wierność prawdziwej nauce. Nie wiem, czy zostałeś wybrany, pytał kiedyś ksiądz Pasierb. Nie widzę u ciebie rany. Nie widzę rany u tych, którzy odchodzą. Nie dostrzegam w ich życiorysach studni, korzonków, pustyni czy 17 lat na wygnaniu. Dlatego jestem ze świętym Atanazem. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wybrałeś świętego Atanazego biskupa na obrońcę wiary w bóstwo Twojego Syna. Spraw, prosimy, abyśmy dzięki Jego nauce i opiece coraz lepiej Ciebie poznawali i coraz goręcej miłowali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Była to audycja
Święty Tygodnia
w opracowaniu księdza Arkadiusza Noconia.
Tu Radio Watykańskie. Kończąc niedzielny magazyn, dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.